Uroczystość dzisiejsza, uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego to czas, kiedy głębiej zastanawiamy się nad tym wszystkim, co jest związane z naszym odkupieniem. I myślę, że ważnym takim momentem jest doświadczenie tego, o czym mówi święty Paweł w liście do Rzymian, w 8 rozdziale. Mówi o tym, że jesteśmy przeznaczeni do chwały. To przeznaczenie do chwały to szczególny moment, kiedy każdy z nas, przeżywając różnorakie cierpienia, trudności, problemy, zaczyna uświadamiać sobie, że jesteśmy powołani do tego, co jest życiem w pełni. I dlatego, mówiąc o krzyżu, trzeba powiedzieć, że krzyż przyjęty otwartym sercem prowadzi do przemiany, staje się on znakiem błogosławieństwa i zanurzenia w tajemnicy zmartwychwstania. Dlaczego krzyż jest błogosławieństwem? Dlatego, że w nim jest niezwykła siła miłości. I kiedy zastanawiam się nad tym błogosławieństwem krzyża, to zobaczmy, że to dokonuje się w szczególnym czasie. Takie błogosławieństwo jest w czasie misji, w czasie rekolekcji parafialnych, ale również w tych momentach, kiedy czujemy się zagrożeni, kiedy pojawia się coś, co jest niebezpieczeństwem. I wtedy błogosławieństwo krzyżem jest znakiem wielkiej siły, która odpycha te moce ciemności, które mogą pojawić się na naszej drodze. I to błogosławieństwo krzyża staje się dla nas znakiem tego, że wchodzimy w chwalebne doświadczenie krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest tym, który zmartwychwstał. I to doświadczenie, to przejście ze śmierci do życia kreśli przed nami perspektywę radykalnych działań związanych z naszymi decyzjami i wyborami. Przekreślić to wszystko, co było złem, co było nieprawością, co było związane ze słabością naszej ludzkiej natury. Czy jest to łatwe? Wydaje się, że nie. Dlatego, że w pewnych momentach pojawia się lęk. Zobaczmy apostołowie, którzy byli pod krzyżem, oni uciekli. Został tylko święty Jan, Maryja i kilka niewiast. Dlaczego? Dlatego, że ich to przerosło, ich wiara jeszcze była za słaba. Ich doświadczenie miłości Boga było oparte tylko bardzo mocno na relacjach ludzkich. Oni znali Jezusa, kochali Go, ale nie byli w stanie oddać swego życia dla Niego. To była przyjaźń, ale nie było w tym jeszcze ofiary, nie było wyrzeczenia. I zobaczmy, często też jesteśmy przyjaciółmi Chrystusa, tak jak apostołowie. Przeżywamy to z wielką radością, idziemy za Nim, dostrzegamy znaki łaski, dostrzegamy wielkie wydarzenia, mamy w sobie głębokie poruszenia, ale przychodzi moment, kiedy Chrystus mówi: masz oddać swoje życie w moje ręce. I wtedy jakby się wzdrygamy, zaczynamy się zastanawiać, czy rzeczywiście już jest ten moment oddania naszego życia. I nie mówię tutaj o tym wymiarze fizycznym naszej cielesności, ale oddania życia jako mojego krzyża, bo każdy z nas jakiś krzyż dźwiga w sobie. Mówiąc o tej tajemnicy działania, zbawienia, które dokonuje się, ono dokonuje się na różnych poziomach. Najpierw to zbawienie, które dotyczy historycznych wydarzeń. Jezus umarł i z miłości do każdego z nas zmartwychwstał. To jest wydarzenie, które działo się ponad 2000 lat temu. To jest wydarzenie, które poruszyło wielu ludzi, które spowodowało to, że wielu ludzi przyjęło w sobie taką siłę do przezwyciężenia wszelkich prześladowań. Pierwsi męczennicy, ale również i teraz ci, którzy są doświadczani wielkim czasem próby. Chrześcijanie na Bliskim i na Dalekim Wschodzie. Zobaczmy, oni, którzy mają ten krzyż w codzienności. To nie jest tylko jedna chwila strapienia, smutku, przygnębienia, ale to jest ciągłe pasmo cierpień, bólu, poniżenia, odrzucenia. I kiedy człowiek przeżywa swoje cierpienie, to może być tak, że ma odwagę pokonywać te pojedyncze cierpienia. Ja tego osobiście doświadczyłem w szpitalu, kiedy rozmawiałem z jedną z osób, powiedział: proszę księdza, nie mogę znieść tego bólu. Gdyby on był jednorazowy, to jeszcze. Ale od 3 lat ja ciągle w swoim ciele czuję ogromny ból, z którym nie jestem sobie w stanie dać rady. I wtedy moja propozycja, abyśmy modlili się do Chrystusa, by On ulżył temu cierpieniu. I wtedy takie zawahanie: proszę księdza, ale ja tak do końca chyba nie jestem przekonana o tym, że Pan Jezus mi w stanie jest pomóc. I wtedy wróciliśmy jakby do tego, co jest momentem wiary, momentem miłości. Zawierzenia siebie w tym wszystkim, co jest doświadczeniem. Zobaczmy, że każdy z nas w jakimś stopniu potrzebuje przygotowania się do tego momentu, kiedy przyjdzie ta konkretna próba. I nie chodzi o jakiś lęk, który by nas paraliżował, ale przyjdzie moment krzyża, moment próby, moment zmagania się, kiedy człowiek będzie chciał się wycofać i powiedzieć: no nie, dlaczego właśnie ja? Dlaczego na mnie ten krzyż spadł? Dlaczego przyszła ta choroba? Dlaczego doświadczam takich czy innych sytuacji? Ale zobaczmy, jest to zaproszenie do krzyża chwalebnego. W pierwszych wiekach chrześcijanie umieszczali Chrystusa w stroju królewskim, w szacie królewskiej. To nie był Chrystus odarty z szaty. On był w stroju królewskim. Bo zajęcie tego miejsca na krzyżu oznaczało wybór, to oznaczało decyzję wejścia w tę niezwykłą łaskę bycia dzieckiem Bożym, bycia Synem Bożym. I może tu gdzieś jest też potrzeba, abyśmy to rozumieli. Dalej tajemnica zbawienia dokonuje się w wymiarze sakramentalnym, szczególnie sakrament Chrztu Świętego. Chrzest jest włączeniem w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa i jest zadatkiem Ducha Świętego. O tym powie święty Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale w 3 wersecie, że mamy już zadatek chwały. Że to, co dokonało się w samym momencie Chrztu Świętego, jest wprowadzeniem do chwały Dziecka Bożego. I tu jest jakby początek, jest jakby to działanie uprzedzające, które pozwala nam zobaczyć, że jesteśmy powołani do jeszcze większej miłości, większego zaufania. Dalej, tajemnica zbawienia dokonuje się w tym wymiarze egzystencjalnym. Jest to doświadczenie słabości, odrzucenia i może czasami buntu wewnętrznego dotyczącego wymiaru Dziecka Bożego. Często ludzie stawiają pytanie i mówią: skoro jestem Dzieckiem Bożym, to dlaczego Ojciec wystawia mnie na taką próbę? Skoro jestem dzieckiem umiłowanym, to dlaczego doświadczam tego, co jest brakiem Jego obecności? Zobaczmy, ten wymiar egzystencjalny jest dla nas trudny, jeżeli będziemy patrzyli tylko poprzez wymiar ludzki, a nie spojrzymy poprzez pryzmat Pana Boga. Że jeżeli chcemy osiągnąć chwałę, to musimy oczyścić się z tego wszystkiego, co jest nadmiernym przywiązaniem do tego, co jest życiem tutaj na ziemi. Nieraz ludzie mówią: proszę księdza, no po co tyle tego cierpienia? Ja mówię: gdyby nie było cierpienia, to nie chciałbyś przejść na drugą stronę. Chciałbyś utworzyć sobie tutaj na ziemi taki raj i przedłużać to życie w nieskończoność tutaj na ziemi. A naszym celem nie jest ziemia, ale naszym celem jest niebo. I z tego powodu tu gdzieś jest w nas wewnętrzny bunt, bo chcielibyśmy tutaj mieć pewność, że tu będziemy nadal funkcjonowali w tej rzeczywistości, która jest nam bliska, która jest nam znana. I może to trochę jest jak z tym obrazem narodzenia się dziecka. Kiedy ono jest w łonie matki, kiedy czuje się bezpieczne, ono jest szczęśliwe, ale kiedy się rodzi, kiedy wychodzi na świat, zaczyna się krzyk, niezadowolenie. Zaraz, było mi dobrze, było mi świetnie, a wchodzę w coś nowego. Co w jakimś momencie powoduje we mnie no, pewien niepokój. Co dalej? Jak to wszystko będzie wyglądało? I przejście chrześcijanina w tę rzeczywistość chwalebnego krzyża to jest właśnie taki moment narodzenia do chwały. Nie zawsze łatwy, nie zawsze prosty. Mówiąc o zbawieniu, mówiąc o historii naszego życia, jest ono sakramentem. Przez różne wydarzenia objawia się miłość Boga do mnie. I z krzyża zmartwychwstałego płynie przebaczenie wszystkich grzechów. Problem tego przebaczenia wszystkich grzechów jest często jakimś również źródłem niepokoju dla nas. Czy Pan Bóg mi przebacza? Zresztą wielu ludzi, którzy popełnili duże wykroczenia, dokonali apostazji, dokonali wykroczenia przeciw życiu, oni ciągle mówią, czy Pan Bóg mi wybacza. To jest ogromny problem zrozumienia, że Pan Bóg jest w stanie nas pojednać w naszej historii życia. Że jest w stanie pokazać nam, że to przebaczenie, które wysłużył Chrystus na krzyżu, jest wystarczającą siłą miłości do tego, żeby to wszystko zostało zanurzone w oceanie Bożego Miłosierdzia. Dalej mówiąc o odnajdywaniu tego krzyża chwalebnego w historii świata, to obietnica wylania Ducha Świętego. Zostaliśmy poddani marności ze względu na Boga, który nieustannie w naszej marności wywyższa Chrystusa. Stając się dzieckiem Bożym, w Chrystusie zostaje wywyższony. I Duch Święty przynagla mnie do przyjęcia tej prawdy. To On uczy mnie, jak mam przeżywać swoją miłość, tak żeby ona zaczęła owocować. Zacznijmy, ten termin miłość często jest przez nas źle rozumiany, bo rozumiemy miłość tylko jako coś przyjemnego. Kochać kogoś to wielka przyjemność. Kochanie się wzajemne to wielka przyjemność. Życie małżeńskie to wielka przyjemność. Ale zobaczmy, że pojawia się to wszystko, co dotyczy miłości, ale również związane jest z trudem, cierpieniem. Kochać dziecko, które mnie nie kocha, które zeszło na złą drogę, to miłość trudna, ale ona jest miłością. Miłością, która towarzyszy temu człowiekowi, żeby on odnalazł się, tak jak syn marnotrawny, na drodze do Ojca. To czasami jest trudne i ta miłość często słabnie w nas. Dalej w tym wszystkim też pojawia się moment błogosławionej winy, którą gładzi nasz Zbawiciel. Błogosławiona moja marność, moja nędza, moja wina. Oczekujemy Ducha Świętego, który będzie rodził w nas miłość. Odkupienie ciała grzesznego, Jezus zanurza mnie w swoim ciele. Doświadczenie chwalebnego krzyża. Jak żyć mądrością i mocą, szczególnie wśród trosk i utrapień. Kontemplacja miłości ukrzyżowanej otwiera oczy na decyzję całkowitego oddania życia Chrystusowi. Jak to się dzieje? Poprzez modlitwę i otwarcie serca niszczymy w sobie przekonanie o własnej samowystarczalności. To, co Ela mówiła w tej wcześniejszej konferencji. Dopóki jest samowystarczalność, nie ma miejsca dla Pana Boga. Bo my wszystko możemy sobie sami zrobić. To jest problem współczesnego człowieka, który jest dorosły, który jest odpowiedzialny, który ma swój sposób na życie, swoją receptę. I to jest jakiś nasz wymiar życia. Ale w ten wymiar życia trzeba zaprosić Chrystusa. I myślę, że tu bardzo trudny moment, o którym nie było powiedziane dzisiaj, przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Znaczy, my mentalnie potrafimy przebaczyć, ale nie do końca. Dlaczego? Bo zostaje cała sfera naszej pamięci. Tych zdarzeń, które były upokorzeniem, poniżeniem, pogardą. Gdzieś w pamięci zostają te wydarzenia i teraz trzeba tego wysiłku, żeby przyjść do Chrystusa i powiedzieć, Panie, dotknij tych wszystkich wydarzeń z mojego życia, aby to wszystko zostało we mnie uzdrowione. I mamy z tym duży problem, dlatego że w jakimś momencie przychodzi coś, co jest jakąś potrzebą radykalnego spojrzenia na siebie, że Chrystus jest w stanie uzdrowić mnie i dać mi łaskę całkowitego przebaczenia. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Tak modli się do Ojca Jezus. Odpuść im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Oni są zagubieni w tym wszystkim. I tu jest jakaś siła miłości. I ta kontemplacja Jezusa ukrzyżowanego jest jakby stopniowa. Najpierw jest modlitwa, później jest decyzja, później jest chwalebny krzyż i wreszcie jest świętość. Tak jakby te etapy dochodzenia naszego do pełni życia chrześcijańskiego. Świętość to jest ukoronowanie, to jest upodobnieniem się do Pana Boga w tym wszystkim, co jest naszym pragnieniem, naszą wolą, naszymi myślami, naszymi uczuciami. To wszystko ma się upodobnić do Pana Boga. Oczywiście ta sfera cała cielesna tutaj pozostanie, ona zostanie ukrzyżowana. Ona doświadczy śmierci. Ale cała sfera duchowa, to wszystko, co jest naszą duszą nieśmiertelną, zostanie przeniknięte niezwykłą miłością Pana Boga, tak abyśmy poczuli właśnie to pełne zjednoczenie z Nim. Mówiąc o tym doświadczeniu krzyża, trzeba powiedzieć również o tym, co jest radykalizmem. Bóg stawia przed nami życie, śmierć, stawia przed nami błogosławieństwo i przekleństwo. Szczególnie z Księgi Powtórzonego Prawa, kiedy Bóg mówi wyraźnie do narodu wybranego: oto stawiam przed tobą z jednej strony i z drugiej strony. Tak jakby dwa stoły nakryte różnymi rzeczami. Ale zobaczmy, że na tych stołach są różne rzeczy. Z jednej strony są dobre, a z drugiej strony są złe. I te złe czasami mogą być pociągające. Dlaczego? Bo wydaje się, że to też mi się należy. W imię mojej wolności, fałszywie rozumianej, też mogę z tego skorzystać. Ale zobaczmy, że korzystanie z tego prowadzi do zagrożenia. Jeżeli na tym stole zła jest alkohol, są narkotyki, jest pornografia, są jakieś jeszcze inne rzeczy, to dla młodego człowieka będzie to coś, co go może zniszczyć. Ale z drugiej strony jest modlitwa, są sakramenty, jest możliwość podejmowania modlitwy osobistej, czytania Pisma Świętego. Jakby dwie możliwości. I teraz ten radykalizm wymaga ode mnie odpowiedzi. Każdy z nas wybierając opowiada się za pewnymi wartościami. Zobaczmy, decyzja nigdy nie jest neutralna. Ona zawsze jest opowiedzeniem się za konkretnymi wartościami. I myślę, że w wielu sytuacjach podjęcie decyzji jest bardzo istotne. Ona kreśli przed nami drogę zbawienia. I czasami mamy wątpliwości. Dlaczego? Bo w tych decyzjach jest jakiś trud, jakiś wysiłek, jakieś zaangażowanie. I często to, z czym się spotykam, podejmowanie decyzji: proszę księdza, co ja mam zrobić? Czy ksiądz ma gotową receptę dla mnie? Ja mówię, no nie mam dla ciebie recepty gotowej, ale spróbujmy zastanowić się, co może być receptą przy naszym wspólnym wysiłku. Zobaczmy, to nie jest tak, że są gotowe rozwiązania, bo to, co ja powiem, może być dobre dla mnie w tym konkretnym czasie, ale nie musi być koniecznie dobre dla ciebie w tym czasie. Bo może być to etap strapienia, kiedy rzeczywiście jesteś człowiekiem zupełnie zdołowanym i nic nie możesz zrobić. Ale może być etap pocieszenia, kiedy jest wielka radość i podejmowanie takich decyzji, wtedy może być wielką satysfakcją. I może trzeba nieraz badać siebie, swoje serce, czy jestem w etapie strapienia, czy jestem w etapie pocieszenia. Jeżeli jestem w etapie strapienia, jestem zdołowany, przeżywam kryzys, to nie podejmuj decyzji. Tylko przychodź do tych, którzy są ci w stanie pomóc, i mów im: proszę was o modlitwę, bo jestem w takim stanie, że nie jestem w stanie podjąć decyzji. I wtedy Pan Bóg, dając swoją łaskę uzdrowienia, wprowadza cię w ten nowy etap pocieszenia. I wtedy możesz podjąć decyzję, która będzie decyzją dojrzałą. Bo to nie jest tak, że możemy uciec z okrętu, który tonie, i powiedzieć: uratowaliśmy się. Ale my się uratowaliśmy, a iluś ludzi tam zostało. I oni się nie uratowali. I myślę, że to jest błąd takiego samozbawienia. Bo jeżeli jesteś w małżeństwie, jesteś w rodzinie, to ty nie możesz uciec i powiedzieć: ja modlę się, chodzę do kościoła, jest wszystko w porządku, ale zostają ci ludzie, którzy są powierzeni twojej trosce. To są te osoby, które są dla ciebie ważne poprzez twoje decyzje, twoje zobowiązania. Czasami sakrament małżeństwa, czasami przyjaźń, czasami kierownictwo duchowe, czasami odpowiedzialność wynikająca z funkcji, urzędu czy stanowiska. Tu jest nasze zadanie, żebyśmy to szerzej rozumieli i szerzej przyjmowali. Mówiąc o radykalizmie, wynika ta decyzja również z pewnego wymiaru decyzji zerwania z grzechem. Tu jest początek zbawienia, kiedy zrywam z grzechem ciężkim. Czy mam odwagę powiedzieć: Panie Jezu, daj mi siłę zerwania z wszelkim grzechem ciężkim. Święty Ignacy wyraźnie powie, że zerwanie z grzechem ciężkim jest momentem wejścia na drogę życia chrześcijańskiego. Dopiero ten moment, kiedy jest we mnie decyzja, nie chcę grzeszyć, nie chcę popełniać żadnego grzechu ciężkiego, który jest moją decyzją wolną, nieprzymuszoną, skierowaną ku złu, dopiero jest jakby wejściem w etap życia chrześcijańskiego. Jeżeli trwam w grzechu ciężkim, w przywiązaniu, to trudno mówić o tym, że jest to życie chrześcijańskie. Jest to usiłowanie, ale nie jest jeszcze to życiem chrześcijańskim. I myślę, że wielu z nas, którzy żyjemy tu na świecie, w naszym Kościele, mówi o tym, że jestem chrześcijaninem, a tak naprawdę oni nie są chrześcijanami, bo oni są jeszcze przywiązani do grzechu ciężkiego. Ich zachowania, postawy, poglądy głoszone przez nich często są niechrześcijańskie. Dlaczego? Dlatego, że przez to wszystko przenika sytuacja zła, sytuacja grzechu, który powoduje to, że gdzieś jest postawa usprawiedliwienia, udawania czegoś zupełnie innego. I tu jest radykalizm chrześcijański. Chrystus chce nas całych, nie w części naszej intelektualnej, emocjonalnej czy duchowej. On chce nas całych, w całej perspektywie. Dalej mówiąc o radykalizmie, broni on nas przed przeciętnością i oziębłością życia. Przeciętność. Bądź zimny albo gorący, albo inaczej wypluję Twoje imię z moich ust. I tutaj ta przeciętność to jakiś moment pokazujący, że no, mógłbym coś zrobić. No, tu poważny grzech zaniedbania. Że mógłbym coś dobrego zrobić, a po prostu nie robię tego, bo mi się nie chce. No. Lepiej poświęcić ten czas na zupełnie coś innego. Dalej kwestia oziębłości. Zresztą to jest dosyć skomplikowany problem naszej oziębłości duchowej. Bo czasami ta oziębłość nie wynika z naszego postępowania. Ja myślę, że na przykładzie błogosławionej Matki Teresy, ona mówi o swojej oziębłości, że przychodzi na modlitwę i ona nic nie czuje. Że ona po prostu czuje taką przestrzeń pustki. I kiedy w swoich tych pamiętnikach, w tych swoich wyznaniach zapisuje pewne teksty, one są dla nas szokujące. Jak to nie przeżywać obecności Pana Boga? Widząc białą hostię, widząc kapłana, będąc na mszy świętej, odczytując Pismo Święte, nie przeżywać tego. A zobaczmy, ta oziębłość wynikała z pewnej potrzeby oczyszczenia, żeby pójść dalej w tej postawie służby. Czy jesteśmy zdolni na ten wysiłek i poświęcenie w Bogu? Jest to na pewno propozycja ze strony Boga, ale realizacja we wszystkim jest ze strony Pana Boga. Ja mogę zaproponować: Panie Boże, ja tak chcę, ale zobaczmy, ostateczną decyzję Pan Bóg podejmuje w nas. Dalsza sprawa dosyć ważna, że radykalizm nie prowadzi do fanatyzmu. Zobaczmy, radykalizm chrześcijański nie prowadzi do fanatyzmu. Że to nie jest sytuacja, która by powodowała to, że ja poniżam innych przedstawicieli religii, że w jakim stopniu mam złe oceny o nich. Myślę, że to jest bardzo trudne, zwłaszcza w tych krajach, gdzie spotyka się chrześcijaństwo z islamem czy z innymi religiami, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane. I zaczął taka pierwsza myśl, która rodzi się, to po prostu wysłać wojsko i pozabijać tych ludzi, żeby nasi chrześcijanie mogli tam spokojnie żyć. I spotykamy się z tym fanatyzmem religijnym, który powoduje to, że chrześcijanie są prześladowani. I zobaczmy, radykalizm chrześcijański ma bronić nas i wymaga od nas samych, ale również od innych, pewnego fałszywego obrazu własnego życia. Dalej, radykalizm w wymiarze chrześcijańskim to nawiązanie do Ewangelii, nawiązanie do tego, co jest dobrą nowiną. I myślę, że w wielu sytuacjach potrzebujemy w tym radykalizmie odczytywać Ewangelię na każdy dzień. Pójdź za mną, zostaw wszystko, pójdź za mną. To był radykalizm apostołów. Zostaw swoje sieci, zostaw swoją łódź i pójdź za mną. I może ktoś powiedzieć, proszę księdza, no jak ja, gdzie mam pójść, co ja mam zrobić? Czy ja mam porzucić swoją rodzinę, pojechać na misję, podejmować różne działania, angażować się? Nie. Spróbuj modlitwą ogarniać tych, którzy mają taką decyzję podjąć. Bo zobaczmy, my często mówimy, koncentrując się na sobie, ale nie dostrzegamy, że wokół nas jest wielu ludzi, którzy są powołani do kapłaństwa, do zakonu, do życia misyjnego, do życia w samotności. I tu pójście za Chrystusem w jakimś stopniu będzie ukierunkowane na tę modlitwę, na tę postawę dawania siebie jako świadectwa, aby zwłaszcza młodzi ludzie podejmowali ten wysiłek. Pamiętam swoje przygotowanie do bierzmowania w jednej z parafii warszawskich, kiedy jako wikariusz przyszedłem do tej parafii. No, do przygotowania było taka nieduża grupa, 250 osób. Okazuje się, że proboszcz, który był bardzo rygorystycznym człowiekiem, po prostu tych wszystkich ludzi, jak to się mówi, tak przemiatał. I przyszedł chłopak, który powiedział, proszę księdza, ja tak naprawdę chciałbym przygotować się do tego bierzmowania. Już trzeci raz startuję do tej zabawy, do tego wysiłku, ale wie ksiądz, za każdym razem się nie udawało. Teraz jest czwarty raz, kiedy zaczynam, podchodzę do tego przygotowania. I co się okazało? Rzeczywiście popatrzyłem na tę młodzież, to oni byli i niezadowoleni, i wściekli, bo oni chcieli po prostu papier. Że zostali wybierzmowani, żeby nie mieć potem kłopotów. I co się okazało, że patrząc na tę grupę, no, pomyślałem sobie, jak mogę pomóc tym ludziom. Więc zgarnąłem wszystkie wspólnoty, jakie były, młodych, starszych, takich, którzy potrafią się modlić i nie potrafią, ale mają jakieś chęć zaangażowania. Zebrałem tych animatorów, było około 30 osób. No i pierwsze spotkanie podzielone na grupy. Oczywiście zrobił się zamęt, bo ci młodzi ludzie nie za bardzo pewnych rzeczy wiedzieli, ale wtedy te 30 osób zaczęło się modlić za tych młodych, którzy się przygotowali do bierzmowania. Oczywiście z tych animatorów tam 4 czy 5 osób wypadło, chodzi o księdza, ja nie jestem w stanie. Byli to naprawdę niegrzeczni chłopcy i niegrzeczne dziewczynki, którzy potrafili powiedzieć wszystko. Byli z Pragi, no, mieli swój język. Czasami wysławiali się w taki sposób, że no, czasami wstyd było mi nawet słuchać pewnych rzeczy, ale rozmawiałem z nimi i to pomagało nam pokonać pewne trudności. Kiedy skończyło się to przygotowanie, oni przyszli, ci animatorzy powiedzieli, proszę księdza, kiedy będzie następne przygotowanie, bo byśmy chcieli. Oni się po prostu, ci nawet, którzy mieli tam na ten czas, na te 50-60 lat, oni się zaangażowali w to wszystko i tych młodych ludzi traktowali jak swoje dzieci, albo nawet jak swoje wnuki. I oni czuli radość z tego, że mogą być z tymi dzieciakami, chociaż no, na początku dostawali tak w kość, że no, z przerażeniem patrzyli na to wszystko. Ale później zrodziła się pewna więź. Oczywiście część z tych ludzi odpadło, ale większość z nich, którzy przyjęli to bierzmowanie, stworzyli grupę modlitewną. Było prawie 70 osób, młodych ludzi, którzy przychodzili w każdym tygodniu na Eucharystię, przychodzili na spotkanie, modlili się. Z tego były trzy powołania do kapłaństwa, jedno do zakonu. Zobaczmy, zacząć coś, aby mieć w sobie ten radykalizm. Mieć przekonanie, że to, co robię, naprawdę jest w moim sercu, jest ważne. Dalsza sprawa to radykalizm, to nie próba w jakimś stopniu tutaj pokazywania, kim jestem, ale jest, myślę, że jest to próba wejścia w to wszystko, co jest związane z 10 przykazaniami Bożymi. Szczególnie przykazanie miłości Boga i bliźniego. Tu jest początek dla każdego z nas. I myślę, że tu gdzieś trzeba też szukać siły na ten czas próby, zwłaszcza jeżeli mamy wątpliwości. Boże przykazania pomagają nam rozwikłać pewne wątpliwości. I ostatnia sprawa związana z tym radykalizmem chrześcijańskim, to jest postawa Maryi. Dobre wybory związane z posłuszeństwem i uległością Chrystusowi, to skierowanie się do Matki Bożej, do Maryi, prosić ją, aby ona rzeczywiście była dla nas w tym wszystkim pomocą. I myślę, że Maryja jako pokorna służebnica pokazuje nam, jakże łatwo wtedy jest podjąć decyzję, kiedy jesteśmy zjednoczeni z nią, jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem.